proszę Państwa, to nie do końca tak, że jestem pomysłodawcą. Pomysłodawcą jest pani Maria Marciniak. Jej nie ma akurat w tej chwili, bo z tego co wiem jest chora, niestety. I to ona w kwietniu przyszła do mnie i poprosiła, tak namówiła mnie do tego, a proszę księdza, to trzeba z muzeum współpracować i trzeba coś zrobić. No ja tak sobie myślałem, co tu zrobić. I byłem na wakacjach w górach teraz, w 2019 roku. I tam wpadła mi w ręce taka książka właśnie, Cerkwie i ikony Łękowszczyzny pana Jarosława Giemzy. To jest praca, dorobek 15 lat pracy, ta książka. Taki Bóg. Ja tę książkę kupiłem za 120 zł. Można ją dostać drożej, można ją dostać taniej. I kiedy zobaczyłem tę książkę i zacząłem ją przeglądać, to wiecie Państwo, w dobie, gdzie banan przyklejony do ściany uchodzi za sztukę, po prostu stwierdziłem, że trzeba to promować, bo to jest świetna rzecz. Po prostu świetna rzecz. I jest świetna dla każdego. Dla każdego jest świetna. Uwierzcie mi. Jest świetna dla kogoś, kto jest z Łękowszczyzny, bo ma tam korzenie, albo jeszcze pamięta te czasy, pamięta akcję Wisła, 47 rok, bo i tacy ludzie są, bo tu jest po prostu mnóstwo informacji odnośnie świątych tej ziemi. Jest, i można z nostalgią po prostu wrócić do tych czasów, do dzieciństwa, do korzeni. Jest dobra dla kogoś, kto lubi sztukę po prostu, bo są tu arcydzieła. Po prostu można sobie siąść, ja siadam z tą książką, otwieram i kartka po kartce przeglądam i sobie patrzę. Dla kogoś, kto jest wierzący, będzie pozycją, która po prostu będzie zachwycać i, że tak powiem, taka mistyczka niemiecka Katarzyna Anna Emmerich powiedziała, że jedna myśl skierowana do Boga ma większą wartość niż cały świat z jego całym bogactwem. No to słuchajcie, jak ktoś to przegląda, to tych myśli do Boga jest na każdym kroku. Także wzbogaci się nad miarę, o ile można nad miarę. I miał tu być pan Jarosław. On miał mówić o cerkwiach, on miał mówić o architekturze. Ja miałem mówić o kulcie. Ustaliliśmy datę, ustaliliśmy temat. Pan Jarosław 3 tygodnie przed naszym spotkaniem dzwoni do wydawnictwa. Okazuje się, że książki nie ma. Wszystkie, cały nakład wyprzedany po prostu. I mówi, no proszę księdza, ja też tak mówię, no panie Jarosławie, czekamy, wznowią, będzie 100 sztuk, trzeba wziąć i przyjechać do Międzyrzecza, no bo z pustymi rękami, no po co? Tym bardziej, że ani ja, ani on, no nikt nam nie płaci za to. Ja nie mam, po prostu promuję to, bo to jest dobre. I pana Jarosława z nami nie ma, ale już Państwa zapraszam na spotkanie z nim, z autorem tej książki, bo do takiego spotkania będziemy chcieli doprowadzić. A ja podjąłem decyzję, że jednak to spotkanie się odbędzie i to, co przygotowałem, chciałbym Państwu zaprezentować. I od mojej strony to będzie kult. Będziemy mówić o kulcie, zwłaszcza w perspektywie właśnie cerkwi grecko-katolickiej. Co to jest w ogóle kult? Kult to jest taka potrzeba wewnętrzna człowieka, tak naprawdę, żeby komuś albo czemuś oddawać cześć, nawet jeśli to jest ten sam człowiek. Znaczy człowiek po prostu może oddawać cześć samemu sobie. I zacznę od tego, jak... Bo to nie jest dodatek do życia. To nie jest coś mało istotnego. Kult. To jest coś bardzo, bardzo ważnego. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w 1964 roku na granicy z Turcji i Syrii odkryto takie stanowisko archeologiczne Göbekli Tepe. Czy słyszeliście o tym? To jest około 20 takich kręgów właśnie wybudowanych przez człowieka w epoce, gdzie nie było rolnictwa. Nie było hodowli, nie było koła, nie było haczki, nie było, nie wiem czego nie było, no. Był kamień i to wszystko, co było tak naprawdę. I ci ludzie, którzy to budowali, budowali to 10 tysięcy lat temu i miało to w zasadzie tylko jeden cel. Kultyczne. I z tym się zgadza, w zasadzie wszyscy archeologowie się zgadzają, że takie było przeznaczenie. Żeby to budować,
Największy z tych słupów miał 7 metrów wysokości, 3 metry szerokości, ważył 50 ton. Średnie miały 6 metrów wysokości i ważyły po 20 ton. 500 osób. Było potrzebnych 500 osób, żeby po prostu coś takiego budować i transportować. Plus jeszcze musieli być ludzie, którzy nie mając, tak jak mówię, trzeba było zorganizować narzędzia, trzeba było zaplanować, zorganizować w perspektywie dziesiątek lat żywność dla pracowników, materiał, jaki miał służyć jako budulec, trzeba było go obrobić w ogóle, trzeba było się na tym znać, mając kamień, rozumiecie, kamień i mięśnie i nic więcej, tak jak powiedziałem. I nie miało to żadnego praktycznego przełożenia na życie tych ludzi. To w żaden sposób nie ułatwiało ich bytu. Wręcz przeciwnie, utrudniało. Sprawiało, że musieli więcej z siebie dać. I wszystko tylko po to, żeby oddać cześć czemuś, co uważali za godne tej czci. Rozumiecie państwo? I teraz Klaus Schmidt, taki niemiecki archeolog, który prowadził te badania, bo do tej pory uważano, że to było tak, że był sobie człowiek, że tak powiem, chodził, zbierał, polował i nagle nastaje epoka neolitu, on zaczyna uprawiać ziemię, są budowane miasta i razem z miastami są budowane świątynie. Te wykopaliska z 1994 roku, czyli stosunkowo niedawno, pokazują, że nie, że było odwrotnie, że człowiek nie mając nic, pierwsze co robi, to buduje świątynię i te świątynie buduje dziesiątki lat, rozumiecie? Początek tego się datuje na 11,5 tysiąca lat przed Chrystusem, a ostatnie, to co wykopano, to jest około 9 tysięcy lat przed Chrystusem. I to jest moment, w którym tak naprawdę teraz archeologowie mówią, że Schmidt-Klaus tak to podsumował. Najpierw powstała świątynia, potem miasto. Kult jest cywilizacyjno-genny, można by było powiedzieć. I tak jest zarówno u Sumerów, u Babilończyków, u Egipcjan. Wszędzie tam człowiek znajduje sobie coś, co jest godne czci i wokół tego buduje całe swoje życie. I tak powstaje kultura, a zaraz za kulturą tak rodzi się cywilizacja. I podobnie jest u Izraela. Ale zanim jeszcze przejdę do Izraela, to warto wspomnieć, że te wszystkie kulty, one mają jedną charakterystyczną rysę. Tą rysą jest chęć ubłagania bóstwa, chęć wpłynięcia na niego, chęć też podporządkowania go sobie w jakiś sposób, jakby zaciągnięcia do tego, żeby po prostu był dla mnie korzystny. I o ile również na przykład jakieś, nie wiem, rytuały można odprawiać pod świętym drzewem albo w świętym gaju, albo nad świętym strumykiem, co nie wymaga żadnego wysiłku, no to powstaje pytanie, dlaczego ci ludzie, nie mając taczki, nie mając drabiny, nie mając sikiery, mając gołe ręce i kamień, budowali coś takiego. To jest, że tak powiem, zostawiam to jako pytanie otwarte, ale to właśnie pokazuje, jak ważny jest moment religijności. I ta religijność może wyglądać różnie, bo na przykład Aztekowie przecież też byli religijni i w imię tej swojej religijności codziennie składali ofiary z ludzi od w zasadzie chyba rana do wieczora, tak? Bo miał być, że tak powiem, Aztekowie w ogóle byli ciekawi, bo oni wierzyli, że są narodem wybranym i oni pilnują tego, żeby słońce nie spadło, żeby nie zgasło. A słońce musi się karmić i musi się karmić krwią. Więc oni po prostu wbijali człowiekowi, wiecie, nóż pod pachę, wycinali, wkładali ręce, wyjmowali serce, ciach i karmili słońce. I tak człowiek za człowiekiem, człowiek za człowiekiem, człowiek za człowiekiem. I to był kult Azteków. I on taki był po prostu. Nasze tu słowiańskie były mniej krwawe. Przynajmniej jeżeli chodzi o wykopaliska archeologiczne, tego jest stosunkowo niewiele. Ofiar z ludzi jest stosunkowo niewiele. Natomiast jeżeli chodzi o Biblię, o Pismo Święte, i o korzenie, że tak powiem, liturgii grecko-katolickiej i w ogóle liturgii, to znacie Państwo na pewno opowieść o stworzeniu świata. Nie wiem, czy chyba każdy zna, że jak tam Pan Bóg w 6 dni stwarza świat, wszystko ma swoje miejsce, jest pełna harmonia, jest pewien porządek ustalony i Bóg wszystko uczynił dobre. I kiedy On to czyni, to ma na celu, aby ten porządek, który Bóg stworzył, On ma strzec sprawiedliwość. A sprawiedliwość jest to wszystko, co jest potrzebne człowiekowi, aby żył w pokoju i mógł się rozwijać. I ten porządek, on niesie ze sobą błogosławieństwo. I to błogosławieństwo, w ogóle słowo błogosławieństwo najprawdopodobniej należy wywodzić od hebrajskiego słowa berek, czyli kolano. I to jest słowo oznaczające sferę płciowości w człowieku, jeżeli chodzi o starożytny Izrael. I sens czasownika błogosławić jest realistyczny, jest sakralny, jednocześnie religijny, ale realistyczny. Za błogosławieństwem Bożym idą takie dary, na przykład jak pomyślność w pracy, zdrowie, stabilność kosmosu, dobrobyt i wiele, 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 wiele innych. I teraz jest tak, że Biblia mówi o błogosławieństwie zstępującym, czyli Bóg przez swój porządek daje człowiekowi błogosławieństwo, w którym on może się rozwijać i, może tak powiem, cieszyć się życiem. I za to jest winien odpowiedzieć Bogu błogosławieństwem wstępującym, czyli go chwali, oddaje mu cześć. No bo widzi, że po prostu Bóg mu błogosławi. I jest tak, że błogosławieństwo Boże, które pochodzi od Boga, wypowiada albo sam Bóg, albo ojciec, albo kapłan. I za otrzymane właśnie błogosławieństwo Hebrajczyk jest winien obwieszczać w ogóle całemu światu, tak jak mówi psalmista. Psalmista w psalmie 66 mówi tak: błogosławcie ludy naszemu Bogu i rozgłaszajcie Jego chwałę. On obdarzył życiem naszą duszę, a nodze naszej nie dał się potknąć. I najbardziej widoczny dynamizm błogosławieństwa wstępującego i wstępującego wyraża symbol kielicha. W pierwszym czytaniu do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, przepraszam, 10:16, święty Paweł ma na myśli Eucharystię, kiedy mówi o kielichu błogosławieństw. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Czyli mówimy o kielichu, który przynosi człowiekowi konkretne Boże dary, Boże błogosławieństwo, czyli zdrowie, czyli powodzenie w pracy, czyli bogactwo, to, że na przykład stada owiec się pomnażają i tak dalej. I teraz jest odpowiedź człowieka. I o tym mówi Psalm 116 w wersecie 13. Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego. I to jest werset, który jest bardzo często śpiewany, zwłaszcza w świętach maryjnych, właśnie w naszej cerkwi grecko-katolickiej. Czaszu spasinia primu i imię hospodnie pryzowu. I to jest w ogóle to, co charakteryzuje tak naprawdę całą liturgię grecko-katolicką, jeżeli chodzi o modlitwy. Tam cały czas jest ten motyw, on się bardzo często w modlitwach powtarza, tego, że człowiek wie, że Pan Bóg go obdarza, on jest świadomy tego, że Pan Bóg go obdarza tymi wszystkimi licznymi dobrami, one tam są wymieniane w tych modlitwach, że go stworzył, że go odkupił i za to oddaje mu dzięki. Po prostu za to błogosławi go. To błogosławieństwo wstępujące i wstępujące. Jest charakterystyczne dla naszego obrządku, ale człowiek poprzez swoje nieposłuszeństwo wprowadza w świat uniwersalne przekleństwo. I to uniwersalne przekleństwo doprowadza do tego, że po prostu człowiek przez swoje nieposłuszeństwo przynosi, znaczy inaczej, Bóg żałuje, że stworzył człowieka. Po prostu. I postanawia go usunąć z powierzchni ziemi. Dlaczego? Dlatego, że po prostu rozprzestrzenia się zło. A on nie może spokojnie patrzeć na to zło, które się rozprzestrzenia i zsyła potop. I jedynym, który był sprawiedliwy, jest Noe i zostaje ocalony i po potopie daje on nowy początek nowej ludzkości, a zaczyna od złożenia ofiary. Pierwsze, co robi, kiedy wychodzi z arki. Składa ofiarę. I jest tak, To akurat jest z cerkwi w Hańczowej. Ten. I tu od razu można powiedzieć, że kiedy się czyta właśnie inne opowiadania o potopie, sumeryjskie, akkadyjskie, egipskie, to tam bardzo w zasadzie z tego, co my mamy, co teraz jakby do czego jest dostęp, to tam przykład są, jak są opowiadania o potopie, to on potop jest po prostu z jakichś różnych pobudek, często irracjonalnych. Ludzie są za głośno na przykład, albo jest ich za dużo, albo bogowie się pokłócili między sobą i teraz trzeba coś z tymi ludźmi zrobić, no bo jak staną po jednej albo drugiej stronie, no to nie wiadomo, jak to będzie. No i tam generalnie część bogów chce zesłać potop, ale zniszczyć ludzkość, ale tam zawsze ktoś się znajdzie, kto ludzi ostrzeże. Zupełnie inna perspektywa jest w historii Izraela, w tym opowiadaniu biblijnym. Tam potop przychodzi jako konsekwencja ludzkich grzechów. Zła, które się rozprzestrzenia i któremu trzeba postawić tamę, w jakiś sposób po prostu nie pozwolić, żeby to się rozlało, bo będzie jeszcze gorzej. I Bóg musi reagować na zło, aby sami bezbożni nie sądzili, że czynią dobrze. To, co mówi prorok Micheasz. Uprzykrzyliście się Panu swoimi mowami, a pytacie się, czym się uprzykrzyliśmy? Tym, że mówicie, każdy człowiek źle czyniący jest jednak miły oczom Pana i w takich ludziach ma on upodobanie. Albo mówicie, gdzie jest Bóg, sprawiedliwy sędzia? I to jest właśnie to, że Bóg pozwala, aby konsekwencje grzechów człowieka spadły na niego samego i ma to przynieść opamiętanie i oczyszczenie. Nie może spokojnie i bezczynnie patrzeć na wykroczenia, za którymi stoi fałszywa pewność człowieka, że podąża ku pełni życia, a tak naprawdę zmierza ku śmierci. I dalej w Piśmie Świętym gniew Boga przejawia się ironicznie w tym, że Bóg zachowując ludzką wolność pozwala ludziom trwać w buncie swoich zachcianek i widzimisię. I pozwala człowiekowi doświadczyć skutków swoich wyborów. Po prostu przestaje go chronić. To bardzo dobrze oddaje taki tekst z dzienniczka siostry Faustyny Kowalskiej. Ja go przeczytam, bo jest po prostu idealny, żeby to zrozumieć. To mówi Pan Jezus do siostry Faustyny. Ja jestem święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuję, to nie ma granicy dla mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie moje ogarnie ją i usprawiedliwia. Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich ich drogach i raduje się moje serce, gdy wracają do mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili moje serce i cieszę się z ich powrotu. Powiedz grzesznikom, że żaden nie ujdzie mojej ręki, jeżeli będą uciekać przed moim miłosierdziem. Powiedz grzesznikom, że zawsze na nich czekam i wsłuchuję się w tętno ich serca. I dalej. A jeśli udaremnią wszystkie łaski moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im, czego pragną. Rozumiecie Państwo? Czym jest gniew Boży? Po prostu, że człowiek w pewnym momencie zostaje sam. I ten gniew Boży najczęściej w Piśmie Świętym u Izraelitów ma miejsce wtedy, kiedy jest moment, w którym człowiek, jakby to powiedzieć, bo kiedy Izraelita grzeszy i on wie, że grzeszy, no to Pan Bóg go nie zostawia. Natomiast problem się polega wtedy, kiedy Izraelita grzeszy i myśli, że dobrze robi. I wtedy po prostu jest tak, że dopóki on wie, że to jest nie tak, to Pan Bóg daje mu kult. Rozumiecie? Daje mu po prostu możliwość, zestaw czynności, zaraz będę o nich mówił, które pozwolą mu zmienić swoją sytuację, bo w Piśmie Świętym, w ogóle u Izraelitów starożytnych, grzech nie jest problemem o tyle moralnym, czy to jest dobre, czy to jest złe, pójdę do piekła, czy nieba. Oni w ogóle nie mają tych kategorii. Tylko jest problemem egzystencjalnym. Kiedy jest grzech, to wtedy jest nieszczęście. Ta siła życiowa we mnie, która powinna być w pełni, po prostu znika. Zmniejsza się. I teraz, aby to się nie dokonywało, to jest potrzebne określone postępowanie pokutne. I to się u nich nazywało ofiara z powodu grzechu. I jest tak, że to też jest ciekawe. Powiem o tym. Chodzi o to, że mamy ofiarę z powodu grzechu. Dokładnie mówiąc, chodzi tu o bardzo precyzyjnie określony i dość złożony kultowy obrzęd związany z grzechem i jego konsekwencjami. Jednak ofiara ta usuwa grzechy w sensie materialnym, nieświadome przekroczenie normy lub prawa, a niemoralnym, czyli popełnioną z całą świadomością i perfidią. Dla takiego grzechu nie ma ekspiacji. Ściąga on ekspiacji, czyli ekspiacja, jak będę używał tego słowa, to proszę to rozumieć jako przerwanie tej właśnie niszczycielskiej energii, oczyszczenie i odnowienie. I teraz tak, grzech popełniony z całą perfidią ściąga na grzesznika straszne konsekwencje, nawet w postaci śmierci. Wzgardził on bowiem słowem Pana i złamał jego przykazania. Taki musi być wyłączony bez miłosierdzia. Spadnie na niego odpowiedzialność za jego grzechy. Chodzi o to, że tutaj u nich był podział na grzechy świadome i nieświadome. I to jest to, co na przykład w teologii łacińskiej teraz, no w seminarium w ogóle się praktycznie o tym nie mówiło, a jeżeli chodzi o wschód, o teologię wschodnią, to jest ten podział, że są grzechy świadome i nieświadome, dobrowolne i mimowolne. I to jest ważne, bo, znaczy ważne, to jest ciekawe, bo tutaj w obrządku wschodnim jest tak, że jakby jest odzwierciedlony ten obiektywny porządek rzeczywistości. I teraz ten obiektywny porządek rzeczywistości, który dał Bóg człowiekowi, on może być naruszony chcąco albo niechcąco. I w teologii łacińskiej te naruszenie niechcąco nie ma żadnego znaczenia. Znaczy o tym się nie mówi, jakby gdzieś tam w meandrach głębokiej teologii. Natomiast na wschodzie to jest normalne. Po prostu ktoś niechcący zrobił coś przeciwko prawu Bożemu, przeciwko temu porządkowi stworzenia i naruszył ten porządek niechcący. Ale on jest de facto naruszony. Po prostu. Dlatego bardzo często grekokatolicy się modlą o właśnie odpuszczenie grzechów właśnie świadomych i nieświadomych. Ja wiem, że dużo o tym grzechu, ale to się nie da inaczej zrozumieć po prostu. Bo musimy sedno złapać. Także, ale zaraz przyjdzie recepta. Moment. Już idziemy w stronę właśnie tej recepty. Bo w ogóle bardzo często jest tak, że gniew kojarzy się z czym się kojarzy? Z jakąś zuchwałością, z urazą, z jakimś takim szukaniem satysfakcji. W ogóle w Biblii, w starożytnym Izraelu, w mentalności jego w ogóle nie ma czegoś takiego. Po prostu gniew Boga to jest metafora na to, że człowiek stworzony jako dobry nie powinien iść w iluzję samowystarczalności i takiej pychy po prostu. Bo to doprowadzi go ostatecznie do samozagłady. Zresztą w historii miało miejsce, ale to już może na inny raz. I teraz ten narastający w Bogu gniew jeszcze bardziej rozpala jego miłosierdzie. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mojego gniewu i Efraima już nie zniszczę, ale bowiem jestem nie człowiekiem, a Bogiem. Pośrodku ciebie jestem ja święty i nie przychodzę, aby zatracać. No i to jest właśnie to. To jest właśnie to. Że pomimo tego, że tak powiem, bo jak Bóg daje prawo, to on wie, że człowiek będzie miał z tym problem. I jest gotowy cierpliwie znosić to, co jakby, że tak powiem, wypływa z tej relacji pomiędzy człowiekiem a nim. I teraz mamy moment, już nawet nie pamiętam, co nam jest dalej. O, dobrze, czyli się wszystko zgadza. I mamy moment, w którym jest sobie świątynia na Syjonie. To, co jest, namiot spotkania, ale później świątynia to po prostu, że tak powiem, troszkę bardziej będzie monumentalna, ale sens będzie ten sam. I w świątyni na Syjonie właśnie, czyli w Jerozolimie, na górze Syjon, to jest uprzywilejowane miejsce zamieszkania Boga i jego obecność promieniuje na cały obszar ziemi obiecanej i dalej podtrzymuje to błogosławieństwo, które z tej świątyni rozlewa się na Izraelitów, a z Izraelitów rozlewa się cały świat. To jest ważne, żeby to zrozumieć. W mentalności Izraelitów tylko tu jest oddawana cześć Bogu, który stworzył cały świat i go podtrzymuje. Temu jedynemu prawdziwemu. Rozumiecie Państwo? Tylko temu. Wszystkie inne Asyryjczycy, Babilończycy, Egipcjanie, to są bożki. Po prostu. To jakby tylko my i tylko my odprawiając kult, czyli składając Bogu ofiary za nasze grzechy, za grzechy świata w pewnym sensie, sprawiamy, że On cały czas tu między nami jest i podtrzymuje świat w istnieniu. Jak my byśmy przestali składać te ofiary, to On, świat by zostawił to inaczej. To my byśmy wpadli po prostu w takie oddalenie od Niego, żeby się świat skończył. Taka jest mentalność. I co jest ważne? Ważne jest to, aby sobie uświadomić to, że ofiary Izraelitów nie oddziaływują na Boga. Zupełnie na Niego nie oddziaływują. To nie chodzi o to. Nie mają ani na celu wymusić haraczu, ani go przekupić, ani zaciągnąć na swoją stronę. Nic z tych rzeczy. Ofiary w Izraelu, bo Bóg bez względu na to, jak jest, On kocha tak samo. Natomiast to, co jest pomiędzy... No znowu muszę o tym grzechu. No przykro mi bardzo, ale inaczej no nie zrozumiemy sedna sprawy po prostu. A to bym chciał przekazać Państwu. Ja wiem, że to może nie najlepiej się słucha. Zresztą mi też tak nie było łatwo, kiedy to, że tak powiem, poznawałem. Ale tak jest po prostu. I mamy taką sytuację, w której adresatem czynności ekspiacyjnych nie jest w ogóle człowiek. I to człowiek ich potrzebuje i to Bóg, Pan Bóg ustala cały zespół czynności, które człowiek musi zrobić, aby tą życiodajną relację pomiędzy Nim a poszczególnym Izraelitą i całym narodem odbudować. I kult ma charakter wizualny, ma swoją dynamikę, składa się na niego wiele czynności. I dla Izraelitów jako taki jest źródłem radości, a nie ciężarem. Nie jest jakimś wymuszonym obowiązkiem, a jest jakby zawieszony w powietrzu. Po prostu nie ma żadnego konkretnego odniesienia praktycznego. No, nic praktycznego tak naprawdę z niego nie wynika, oprócz tego, że odnawia tą życiodajną więź, którą się wierzy. Tak? W sensie to po prostu to jest trochę tak jak u nas, Cerkwi grecko-katolickiej, że mamy tak, jak się zaczyna liturgia ofiary, to jest hymn cherubinów. I wtedy wierni śpiewają taką pieśń, która po prostu brzmi tak. My, którzy w mistyczny sposób cherubinów przedstawiamy i życiodajnej Trójcy po trzykroć świętej hymny śpiewamy, odłóżmy teraz wszelką życiową troskę. To jest właśnie to. Kult Izraelitów jest z niczym konkretnym niezwiązany, jest po prostu, nie ma praktycznego przełożenia na nic, ale o to w nim chodzi, żeby oderwać Izraelitę od jego właśnie z tej ziemi po prostu, do której on jest przywiązany, w sensie z tego dnia, z tych trudów dnia, żeby go wyrwać. I właśnie dzięki temu on może sobie stanąć w takiej właśnie postawie w określonym miejscu, w określonym czasie przed Bogiem. W takiej postawie właśnie odrzucenia. Znaczy odrzucenia to może nie jest dobre słowo. Chodzi o to, że ten cały bagaż tego trudu życia po prostu dzięki temu kultowi jest w jakiś sposób no, niwelowany. Nie mogę się wysłowić. Mam nadzieję, że Państwo rozumieją, o co mi chodzi. Że po prostu to jest właśnie to, co jest u nas, w naszej cerkwi, że my jako wierni, i kapłan też to mówi w swoich modlitwach, mamy odłożyć całkowicie każdą życiową troskę. To nie jest prosta sprawa. Być na Eucharystii i odłożyć każdą życiową troskę, bo w perspektywie wieczności no to czym ja się mam martwić, jak ja tu mam spotkanie z żywym Bogiem, tak? Swoim Twórcą i Zbawicielem. To jaki jest problem? Że co? No, że mam raka? No to jest problem i to bardzo poważny i nikomu nie życzę, ani sobie, ani nikomu innemu. Ale w perspektywie wieczności i w perspektywie spotkania z moim Stwórcą, który jest tu realnie obecny, no to ten problem z takiego problemu jest takim. Rozumiecie Państwo, o co chodzi? I to jest właśnie to. I to jest, to jest rola kultu i tych Izraelitów, między innymi. I jest tak, że aby ten właśnie ta relacja była możliwa, to tam tych ofiar jest różnych dosyć sporo, ale my się zajmiemy ofiarą właśnie ofiarą na odpuszczenie grzechów. I to jest... Znaczy tak, jeżeli chodzi o te ofiary, to w starożytnym Izraelu to jest po prostu kult trwa około 1000 lat, tak? I na przestrzeni 1000 lat to się naprawdę zmieniało i było różnie rozumiane. Ale w Piśmie Świętym, w Pięcioksięgu, w Księdze Kapłańskiej jest 4 rozdział, który opisuje właśnie taki sposób składania ofiary. I tam są ważne 3 elementy. Po pierwsze, przyprowadza się zwierzę i to zwierzę jest zabijane. To jest jakieś ciele albo jagnię, koza, różnie z tym bywało. I przede wszystkim to zwierzę ofiarne oddaje zastępczo swoją krew za życie winnego, który składa je w ofierze. I tu nie chodzi tyle o przeniesienie winy, chociaż ono też ma miejsce, co chodzi o utożsamienie ofiarującego z zabijanym zwierzęciem, które za niego ponosi śmierć. To trochę tak, jak jest sobie Izraelita, no on w sumie nie wie, czy zgrzeszył, czy nie zgrzeszył, ale powiedzmy, że nie jest pewien. Bierze sobie na przykład jakieś jagnię albo jakiegoś tam, nie wiem, cielaka, idzie do kapłana, staje przed kapłanem, wypowiada swoje grzechy, kapłan bierze nóż, wiecie, po gardle tego zwierzęcia i ten Izraelita, on wie, że to on powinien być na miejscu tego zwierzęcia. Że to jemu się, że konsekwencje tego, co on w życiu robił, to jego właśnie powinno spotkać. Ale dzięki całemu temu obrzędowi, dzięki miłości Boga, który stworzył jego i świat, on mu dał ten obrzęd, że zamiast niego może zginąć ta koza. Rozumiecie Państwo? Ale konsekwencja jest. Śmierć przychodzi. Po prostu. I nawet w kosztach, jakby tak człowiek, nawet bogaty, Izraelita, codziennie grzeszył i jakby tak codziennie chciał mieć pewność, że jest okej między nim a Bogiem, no to słuchajcie, to no, trochę by się musiał wykosztować, bo to jednak kosztowało i teraz widzisz, nie wiem, po ile tam teraz owca stoi. Trochę trzeba dać, no nie? No, tak mi się wydaje. Dobrze. To jeszcze chwilka. I teraz tak. Tutaj trzeba bardzo dobrze sobie usmysłowić jedną rzecz, że krew nie oddziaływuje na Boga, ale na człowieka, który stracił życie poprzez grzech, jakąś tam, wiecie, tą energię po prostu, tą do życia. I Bóg nie chce go zostawić w tych okolicznościach, w których on został i daje mu zestaw tych czynności właśnie, żeby go wyrwać po prostu, żeby go wyrwać. I teraz dalej. Po drugie, kiedy już to zwierzę ofiarne jest zabite, krew została wylana, ten Izraelita, on wie, że to on powinien tutaj być, to teraz jest taki obrzęd przekształcenia w dym, czyli spalenia na ołtarzu tłuszczu i organów otoczonych tłuszczem. I to ma taką wymowę, że spalenie tłuszczu po usunięciu grzechu to jest samo życie tego składającego ofiarę wraz z tym dymem unosi się w sferę obecności Boga. Czyli idzie do góry, tak? Dym razem z tym, co jest spalane, idzie do góry w sferę obecności Boga i wtedy Izraelita wie, że ofiara została przyjęta, a jego życie, ono z powrotem uniosło się wraz z tym dymem do sfery obecności Boga. Czyli jakby już w jakimś stopniu uczestniczy w tej świętości Boga. Czyli z powrotem napełnił się życiem. I to jest ciekawe, bo jeżeli chodzi o używanie kadzidła w naszym obrządku, to jest go dosyć sporo. I najczęściej to jest po prostu symbol pachnącego zapachu modlitwy. U nas wiecie, tak kapłan jak chce kupić kadzidło, to szuka, które będzie najładniej pachniało, że to nie może być takie, wiecie, takie, że tam się wrzuci i zaśmierdzi. Nie, nie, nie. To ma być po prostu takie, o takie o ma być, jak najlepszy perfum. To nie jest proste, bo to, wiecie, przychodzi ktoś z zachwala, później człowiek się da namówić, wrzuca na rozżalony węgielek, a to się okazuje, że w sumie miało być cudownie, wyszło jak zawsze. Ale tak jest, taka jest idea po prostu, tak? Że właśnie, że modlitwa ma być tym przyjemnym zapachem, który wraz właśnie z dymem kadzidła unosi się do Pana Boga. A tu jeszcze jest ciekawa jedna rzecz, która pokazuje właśnie, że razem z tą modlitwą całe życie tak naprawdę, razem z tym dymem, przenosi się w sferę obecności Pana Boga. I teraz już człowiek w jego pieczy. Już nie musi się niczego bać, no bo jak Bóg z nami, to przeciwko nam. Tak, że tak powiem, sobie pozwolę. I teraz, czyli mamy tak, zabicie ofiary, później mamy spalenie tłuszczu i trzecim elementem był ryt krwi. Czyli kapłan bierze tą krew i kropi miejsce przed ołtarzem i rogi ołtarza, a całą resztę krwi wylewa na podstawę ofiar całopalnych i będzie im wina odpuszczona. A teraz dlaczego będzie im wina odpuszczona? Życie ciała jest we krwi, a ja dopuściłem ją dla was tylko na ołtarzu, aby dokonywała ekspiacji w odniesieniu do wszystkich dusz. I teologiczne znaczenie rytu krwi polega na tym, że o ile grzech jest tym, co po prostu wprowadza człowieka, jego egzystencję w śmierć, to o tyle krew to jest esencja życia. To jest samo życie. Rozumiecie? I teraz tak, tu mamy śmierć, używamy krwi, tą śmierć skrapiamy życiem, no i to życie jest po naszym peremahaje, jest silniejsze po prostu, tak? Że przezwycięża. Dokładnie. Że ta krew, to życie w tej krwi, ono przezwycięża tą śmierć. I tak to Izraelici rozumieli. I jest tak, że o ile Izraelita nie może jej spożywać, to ona właśnie dokonuje naprawy tej uszkodzonej relacji po prostu. I jeszcze warto zaznaczyć, że grzech atakuje, można by tak powiedzieć, ołtarz i świątynię. Czyli inaczej mówiąc, to jest siła, która pierwsze co robi, to uderza w samego Boga. I krew właśnie ofiary, ona niweluje działanie tych sił wyzwolonych przez grzech, a skierowanych zawsze przeciwko obecności Boga pośród swojego ludu. I to trzeba po prostu zrozumieć, że Izraelici mieli takie podejście do sprawy, że cała świątynia w mniejszym lub większym stopniu jest wypełniona obecnością Boga. Najbardziej w ogóle takim miejscem to był Kapporet, ale do tego zaraz dojdziemy. I dalej, tak jak już mówiłem, ze świątyni to Boże błogosławieństwo rozlewa się na Izrael, na ziemię obiecaną, a z Izraela, z ziemi obiecanej, rozlewa się na cały świat. Tak? W momencie, kiedy na przykład jest przeważająca ilość ludzi, którzy nie słuchają i robią to, co jest złe w oczach Pana Boga, to ta siła ich uczynków, ona po prostu, jakby to powiedzieć, sprzeciwia się obecności Boga pośród ludu. I teraz kapłan musi coś zrobić, żeby po prostu ten Bóg nie machnął ręką i sobie nie poszedł. Bo dopiero wtedy jest katastrofa. Tak? Bo dopiero wtedy jest, wtedy naprawdę zaczyna się źle. I w kontekście odnowienia tej relacji najważniejszy był dzień Jom Kippur. Nie wiem, czy ktoś z was słyszał kiedyś o takim dniu. On do dzisiaj jest bardzo ważny w Izraelu. I na przykład akurat teraz będzie jakoś we wrześniu 6, 7 porty zamknięte, samoloty nie latają, sklepy po prostu nie działają, nic. I on polega na tym, że przed arcykapłana tutaj przyprowadzano dwa kozły ofiarne. W ogóle wszystkie teksty dotyczące tego dnia i tego, o czym teraz będziemy mówili, to są po niewoli babilońskiej. Bo były dwie wielkie katastrofy w historii tego narodu. Znaczy dwie wielkie, w sensie, że mamy moment, w którym po prostu przychodzi najpierw Asyria i niszczy część królestwa i później przychodzi Babilon i niszczy następną część królestwa. Po prostu nie ma króla, nie ma władzy, ludzie są brani do niewoli i przesiedlani. Po prostu. I jest zniszczenie narodu. I zrozumcie Państwo, że to powstaje w tych okolicznościach. To nie jest abstrakt. Tylko po prostu ci ludzie są w tej niewoli babilońskiej, elita narodu, i oni się zastanawiają, jak do tego doszło. Mieliśmy własny naród, mieliśmy króla, mieliśmy państwo i nie mamy nic. I teraz jak, co nas czeka po prostu, tak? Znaczy, jak do tego doszło? I jest grupa, tak zwana szkoła kapłańska, między innymi, i ona dochodzi do wniosku, że właśnie no, przyczyną tego są nasze grzechy. Po prostu. I to widać w księdze Ezechiela, gdzie po prostu jest opisane, jak Bóg opuszcza świątynię. Po prostu Izrael grzeszy strasznie. Po prostu wszystkie pogańskie po prostu rzeczy, które są straszne w oczach Boga. Ofiary z dzieci, jakiś kult obcych bogów, po prostu z prostytucją sakralną. I prorocy, jak się czyta proroków, ja ostatnio jak jeździłem samochodem, to wszystkich przesłuchałem, mam na audiobooku, akurat właśnie Księgi Proroków sobie słuchałem, non-stop to samo, to jest jeden wielki krzyk o nawrócenie. Ale Izrael się nie nawraca, po prostu. I ta obecność Boga z tej świątyni na Syjonie, jest taka wizja Ezechiela, że ona po prostu odchodzi, po prostu. I koniec. I jakby dowodem na to jest to, że świątynia została zniszczona. Po prostu. I Izraelici wracają z tej niewoli, odbudowują świątynię i wtedy właśnie zaczyna się tak naprawdę raz w roku moment, w którym cały naród dokonuje ekspiacji. Czyli tego zadośćuczynienia. On wchodzi właśnie w ten rytm oczyszczenia się, żeby już nigdy do tego nie doszło. I to się nazywa Jom Kippur. I teraz, tak pokrótce, bo to w ogóle cały ten ryt jest bardzo złożony, ale to się nie da tak dokładnie wszystko opowiedzieć. To trzeba byłoby naprawdę jakiegoś specjalistę, może jakiegoś Hebrajczyka, który w tym wyrósł, to może by sobie poradził z tym. Ale główne elementy. Najpierw przed arcykapłana wprowadzano dwa kozły. I kapłan kładł rękę na głowie jednego z nich, wyznając wszystkie grzechy i niegodziwości Izraelitów i wszystkie ich grzechy, które miały pozostać na głowie kozła. I później tego kozła wyganiano na pustynię. Na pustyni pustynia była miejscem, w którym mieszkał Azazel, czyli taki zły duch, demon. I teraz tak, grzechy wyszły od demona, niech do niego wracają. I to jest jeden kozioł. On ma tam umrzeć na tej pustyni. I tak dbali o to, żeby on tam sobie, że tak powiem, dokończył żywota po prostu. I dalej przyprowadzano drugiego kozła. Znaczy, przeprowadzano. Tam były dwa od początku, one były losowane, jeden do tego, drugi do tego. I wtedy brał tego drugiego kozła i znowu wypowiadał nad nim wszystkie grzechy, zabijał go i wchodził do Najświętszego Świętych. Czyli tutaj, do tego miejsca, tylko raz w roku. Właśnie w Jom Kippur kapłan mógł tutaj wejść. I to jest inna wersja, że tak powiem, tego miejsca. I tu za tą zasłoną właśnie znajdowała się Arka Przymierza, a na tej Arce Przymierza o, tak można to sobie wyobrazić. I teraz jest taka sprawa, że on wchodził tam i zostawiał kadzidło. I wznosił krótką modlitwę, przyzywał imienia Boga, bo Izraelici, oni generalnie, no nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno, czyli po prostu raz w roku kapłan wchodził do Świętego Świętych, w najświętsze miejsce w ogóle na świecie i tam przyzywał imienia Bożego. I co ciekawe, wchodził na początku zawsze z kadzidłem. Wiecie? Wchodził z kadzidłem i stawiał to kadzidło i wychodził. I wychodził i wracał po krew. I to kadzidło, ono jest bardzo ważne, ponieważ Bóg obiecuje Mojżeszowi, będę się ukazywał w obłoku nad przebłagalnią. I okadzenie pełni funkcję zabezpieczenia dla Arona i kapłanów, aby nie umarł, stając twarzą w twarz w obecności Pana. I to jest drugi, czy trzeci nawet bym rzekł sens właśnie palenia kadzidła, bo jak już mówiłem, w naszej cerkwi jest dużo kadzidła i to też jak sobie czytałem, no tak. Obecność Pana. Izraelici wierzyli, że kto zobaczył Boga, ten musi umrzeć. Więc, aby dokonać czynności ekspiacyjnych i przeżyć, musiał sobie stworzyć taką zasłonę. Taką... Rozumiecie Państwo, o co chodzi? I wchodził do Świętego Świętych i tam, znaczy, bo o co chodzi? Chodzi o to, że to oznacza, że ten ryt ma największą rangę z możliwych. Że tu, o, tutaj, ta płyta to jest kaporet. Po grecku ilasterion. I tu, dokładnie nad tym miejscem, to nie jest jeden ze sprzętów kultycznych, ta płyta tutaj. To jest miejsce, w którym objawia się Bóg. I teraz wchodzi sobie kapłan, on 7 razy, raz kropi krwią tutaj, tego kozła, i 7 razy kropi krwią tutaj u podstawy. I tu kropi na oczyszczenie. Żeby po prostu te siły grzechu, siły przeciwne życiodajnej obecności Boga, żeby one dzięki sile życia, jaka jest zawarta w krwi, żeby po prostu one mogły być obecne w życiu Izraela, a ten jeden raz tu kropi, dlatego, że tu objawia się Bóg, dokładnie w tym miejscu. I kiedy on tu kropi, to ta krew, nie tylko, że tak jak do tej pory miała tą życiodajną energię samą w sobie, to ona tu jeszcze jest specjalnie uświęcona przez Boga i to dopiero Bóg daje siłę tej krwi, żeby dokonała tej ekspiacji. Żeby ona osiągnęła cel pojednania Boga z człowiekiem. Żeby już nic nie zagrażało relacji poszczególnego Izraelity i całego narodu w życiodajnej relacji z Bogiem. Rozumiecie mnie Państwo? Bo to jest ważne, żeby to zrozumieć. Jeszcze chwilka. Postaram się skrócić już, że tak powiem. I co jeszcze? Ważne jest, aby to wszystko było w odpowiednim podejściu. Znaczy tutaj jest jeszcze taki motyw jak utrapienie dusz. O co chodzi w utrapieniu dusz? W utrapieniu dusz chodzi o to, żeby pościć. Bo żeby się dokonało to oczyszczenie, to ono musi mieć, Izraelita musi mieć odpowiednie nastawienie. I to nastawienie, to jest właśnie prorocy wzywają do utrapienia duszy. Czyli do tego, żeby człowiek pościł w ten dzień. I w Biblii post występuje jako znak żałoby. Ogłaszany jest, aby odwrócić nieszczęście. I nade wszystko poszczą ci, którzy wykazują skruchę i żal. I prorocy surowo napominają przed takim postem na pokaz. A sens właśnie tego postu, utrapienia duszy, dobrze pokazuje 40-letni pobyt Izraela na pustyni. I Izrael na pustyni doświadcza ucisku. Nie ma co jeść, nie ma co pić, wiecie, głodni, z tym słońcem zgrzani i tak dalej, bez konkretnego stałego miejsca, z Egiptu wyszli, do ziemi obiecanej daleko, samo niefajnie, można było powiedzieć. I teraz jest tak, że brakuje chleba i wody. Ale to Bóg jest tym, który daje ten chleb, bo daje mannę i daje wodę ze skały. I sens tego jest taki, że lepiej być głodnym i spragnionym chleba i wody, niż być odsuniętym od Boga dla Izraelity. I dlatego się pości. I to jest u nas, na przykład w naszej cerkwi grecko-katolickiej, jest tak, że jest post eucharystyczny godzinę przed liturgią. Bo wiem, że u łacinników jest godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej. Także... Ale to taki jest wymiar tego postu. Kiedyś w ogóle wszędzie było tak, że dopóki człowiek nie przyjął Komunii Świętej, nie mógł przyjąć sakramentu. No, po prostu i tyle. I tak było. I ludzie o 17 szli na mszę i od rana do 17 nic nie mieli w ustach. Po prostu. I oni to robili. I to było utrapienie duszy. I lepiej być głodnym, i lepiej być spragnionym, niż nie przyjąć Boga. No to się trochę teraz pozmieniało, jeżeli chodzi o nas. Ale kiedyś ludzie chyba byli twardsi. Która jest godzina? Może ktoś mi powiedzieć? What? Ale to jeszcze z 10 minut i kończę, bo tak myślę, że godzinę dłużej niż godzinę nie będzie. I teraz jest, o tyle jest, bo o czym mówiliśmy? Mówiliśmy o rycie krwi, w którym jest przelana krew zwierzęcia na oczyszczenie i na odnowienie życiodajnej relacji z Bogiem, której zagraża grzech. Jeżeli się tego nie zrobi, to jest po prostu katastrofa. Jest wejście w śmierć. I wypełnienie tego rytu w ofierze ekspiacyjnej autorzy Nowego Testamentu widzą w misterium męki i śmierci Chrystusa i dostrzegają, że jego krew spełnia tą samą podwójną rolę. Czyli ona usuwa wszystko to, co zagraża życiodajnej relacji z Bogiem i naprawia ją, można by powiedzieć. Daje jej nową witalność, nową siłę. I naprawdę, proszę, naprawdę zaraz będzie koniec. Naprawdę, bardzo proszę, bo przeszkadza mi to, nie mogę się skupić i przedłużamy po prostu, przedłużamy. I teraz jest tak, że apostołowie i w ogóle, że tak powiem, cerkiew, kościół pierwotny, on bardzo szybko odkrył tą prawdę, tak? Że po prostu, że śmierć Chrystusa ma to przelanie krwi, ma ten sam walor usprawiedliwienia i odnowienia, co miały te ofiary ze zwierząt. I święty Paweł Apostoł w liście do Rzymian używa takiego sformułowania. To sformułowanie jest jeszcze starsze, on jego nie wymyśla, ono jest z Antiochii i ono brzmi tak. Jego, Jezusa Chrystusa, ustanowił Bóg miejscem ekspiacji, czyli ilasterion, czyli kaporet w jego krwi dla wykazania swej sprawiedliwości ze względu na odpuszczenie grzechów. Święty Paweł, on w tym liście do Rzymian nazywa Jezusa Chrystusa właśnie tym, ilasterion, kaporet, tym miejscem obecności Boga, poprzez które kontakt, jak krew miała kontakt z tym miejscem, uświęcała i odnawiała to przymierze. Uświęcała. No tak, na odpuszczenie grzechów i odnowienie. I teraz święty Paweł głosi, że właśnie Chrystus w momencie swojej śmierci na krzyżu jest nowym ilasterion. I że to właśnie w nim teraz się dokonuje właśnie to oczyszczenie i uświęcenie. I jest mało tego, definitywnym i ostatecznym miejscem odpuszczenia grzechów. I taka interpretacja ma swoje korzenie nie tylko w tym kulcie, o którym mówiłem, ale też ma w starotestamentowych prorokach. 600 lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa był sobie taki prorok, nazywał się Izajasz. I ten prorok Izajasz pisze takie 4 pieśni o człowieku, mężczyźnie, który przyjdzie i weźmie na siebie winy narodu. I jest w istocie święty Paweł i apostołowie w nim, znaczy w Jezusie Chrystusie, widzą wypełnienie tego proroctwa. 600 lat, 4 pieśni, gdzie ludzie prześladują proroka przez jego działalność prorocką, on oddaje za nich swoje życie, on leczy tą relację pomiędzy nimi a Bogiem i ustanawia nowe przymierze. I kiedy święty Paweł, który był faryzeuszem, uczonym w piśmie, kiedy on poskładał sobie razem w całość kult starotestamentalny, to przelanie krwi, kiedy sobie pomyślał o tych proroctwach Jahwe, zresztą jeszcze jest z księgi Zachariasza podobne, ale już zostajemy przy samym Izajaszu, to i całą historię Chrystusa, to on po prostu w tym momencie zaczyna głosić jego jako to miejsce jedyne, gdzie teraz człowiek może odnowić tą relację. I w naszym rycie, w naszym obrządku grecko-katolickim, liturgia się zaczyna od przygotowania darów. To jest taki, nazywa się to proskomedyjnik, i tutaj kapłan właśnie przygotowuje dary. Robi to po cichu i to jest moment, w którym tak naprawdę właśnie wypowiada, bo miałem jeszcze, o, widzicie Państwo? To jest prosfora, to jest chleb, którego my używamy do mszy świętej. I kapłan z tej prosfory wycina właśnie tutaj taki sześcian. I kiedy go tnie, to każdy z boków, to mówi dokładnie, wypowiada słowa z tego proroctwa Izajasza. I mówi tak. Jak owca na rzeź prowadzony i jak baranek nieskazitelny przed tym, co go strzyże, nie wydaje głosu. Tak i on nie utwiera ust swoich. W uniżeniu sąd nad nim się odbył, a o rodzie kto może jego opowiedzieć? I dalej mówi. I wycina. Ciach, 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 ciach. I dalej mówi. Bo zostało wzięte z ziemi jego życie. I teraz przebija specjalnym nożem tutaj ten chleb. I to wszystko ma nawiązanie właśnie do tej starotestamentalnej ofiary, do wypełnienia tych słów, do wypełnienia tego proroctwa, do kapłan wypowiada te słowa, składa w ofierze nowego, żywego baranka, Syna Bożego, który kładzie grzechy świata za życie świata. I tu już kończę. Wlewa do kielicha. W obrządku łacińskim jakie wino się wlewa? Białe się wlewa, no nie? Białe. I ono ma być symbolem bóstwa Chrystusa. Jak to jest złoty kolor i ono jest złoty kolor, będzie symbolem bóstwa Chrystusa. W naszym obrządku się wlewa czerwone, bo ono symbolizuje ofiarę. Kiedy wlewa czerwone, wlewa też białe i wypowiada słowa właśnie wytrysnęła z jego boku krew i woda. I ten, który widział, zaświadczył, iż jego świadectwo jest prawdziwe. I tak zaczyna się nasza liturgia. Dalej jeszcze wycina z tego chleba, dalej z tego wycina tak, tutaj kładzie kawałek na pamiątkę przeczystej Bogorodzicy, tutaj na pamiątkę żywych i zmarłych, tutaj za świętych, za proroków, za apostołów, tutaj jest za żywych, a tutaj za zmarłych. I to sama symbolika w ogóle, jedni mówią, że to symbolizuje cały kosmos, inni, że to symbolizuje cały Kościół właśnie świętych, żywych, zmarłych. W środku jest baranek, który gładzi grzechy świata. To jest początek naszej liturgii. To jest po prostu... I dopiero wtedy, kiedy on przygotuje te dary, to następuje liturgia słowa, a po liturgii słowa jest liturgia ofiary, czyli wielkie wejście. Tu mamy właśnie przedstawione to wielkie wejście, kiedy kapłan będzie z tego tutaj bocznego ołtarza, który tam widzieliście, nosił na ołtarz tutaj te dary i będzie właśnie wypełnienie tego Yom Kippur. Będzie wypełnienie odnowienia tej życiodajnej relacji. Tam będzie krew, będzie przelana krew, aby odnowić tą relację życiodajną pomiędzy człowiekiem, który przez grzech odszedł od Boga, a Bogiem, który chce Jemu się dać. I teraz tak naprawdę moglibyśmy dopiero zacząć mówić o symbolice ikonostasu, o ikonach, o przestrzeni sakralnej, o tym, jak to po kolei się odbywa. Może następnym razem. Trochę przynudziłem, ja wiem. Ja czuję sam, że trochę to Państwa kosztowało, żeby mnie wysłuchać. Ale o co mi chodziło? Chodziło mi o to, żebyście, jeżeli jedna rzecz wam zostanie, że u nas, w naszym obrządku grecko-katolickim właśnie cały początek, całe przygotowanie darów, to jest po prostu nawiązanie do tej ofiarniczej śmierci, do tego momentu, w którym Jezus jako nowy baranek przynosi wyzwolenie i odkupienie. I to jest tak naprawdę początek. To jest ten nowy ilasterion, miejsce objawiania się Boga. Zresztą tutaj widać, mamy arkę, coś na kształt arki, właśnie cherubów. Jacy tutaj, to jest ołtarz chyba z pielgrzymki, w sensie z takiej miejscowości, wioska pielgrzymka, z baldachimem, Cyberium tak zwanym. Cyborium. Nie wiem, jak to odmienić. Proszę Państwa, no to jest odnośnie kultu tutaj. Wiem, że to taka końcówka jest może niefortunna, ale rzecz polega na tym, że jak przyjedzie Pan Jarosław Giemza, to jemu już głos oddam i on wtedy już będzie mówił o tych, że tak powiem, sprawach z przestrzenią sakralną, z innymi rzeczami związanymi z naszą cerkwią. Są jakieś pytania może? Zanudziłem troszkę, co? Także no, mam nadzieję, że nie zniechęciłem Państwa do zakupienia książki. Czy tak, książce jak książce, bo w książce tego wszystkiego nie ma tak naprawdę. To jest niewielka część. Ja jak mówię, no, było tak, że miało być trochę inaczej, wyszło trochę inaczej, ale mam nadzieję, że się Państwu podobało. Dziękuję bardzo.